Jest 9:34, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze. Będziemy się łączyć z naszymi gośćmi, natomiast najważniejsza informacja, która gospodarczo może poprawić nam humor. Koniec blokady prowincji Hubei. Od 23 stycznia władze chińskie zarządziły całkowite jej zamknięcie na świat w związku z epidemią rozprzestrzeniającą się wtedy właśnie w tej chińskiej prowincji. Stolica Wuhan zostanie zamknięta jeszcze do 8 kwietnia, potem zostanie odblokowana, ale z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia światowej produkcji to są bardzo ważne informacje i do nich między innymi za chwilę wrócimy. A naszym pierwszym gościem dzisiaj jest Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak głęboka jest zapaść w polskiej branży transportowej, firmy spedycyjne, jak dzisiaj w drugiej połowie marca funkcjonują, jakie są straty?
Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Generalnie branża transportu, spedycji i logistyki pracuje. Pracują porty, zawijają do nas statki. No niemniej odnotowujemy z tygodnia na tydzień wyraźny spadek obrotu. Odczuwalny był on już w miesiącu lutym. Myślę, że w marcu spadek może być rzędu 30 albo nawet 40%, jeśli chodzi o obrót kontenerowy. Najpoważniejsza sytuacja jest w transporcie samochodowym. W zeszłym tygodniu doszło do blokady granic. Samochody czekały na przejściach, mówię o ciężarówkach, ponad dobę z medykamentami, z artykułami łatwo psującymi się. Także sytuacja jest, muszę powiedzieć, bardzo zróżnicowana. Odnotowujemy na przykład wzrost zapotrzebowania na przewozy krajowe artykułów spożywczych, higienicznych i tego typu, co jest zrozumiałe w tej sytuacji, która następuje.
Tak, to jest reakcja na zapotrzebowanie rynkowe oczywiście.
Tak. Nawet muszę powiedzieć, że tych zleceń jest tyle, że trudno im sprostać. Natomiast niepokojące są sygnały z branży automoto czy z produkcji artykułów gospodarstwa domowego, tak zwanych artykułów szybko rotujących, z przemysłu meblarskiego, gdzie praktycznie zamyka się branża za branżą. Więc sytuacja tu jest, muszę powiedzieć, bardzo skomplikowana i to zejście w dół jest widoczne dosłownie z tygodnia na tydzień.
A proszę powiedzieć, jest bardzo duże, czy wydaje się, że będzie bardzo duże ożywienie w związku z handlem w internecie. Czy to jest jakaś perspektywa dla firm kurierskich, dla tych firm dostarczających towary wewnątrz kraju, właśnie kupowane przez internet? Czy tak naprawdę za wcześnie, żeby mówić, że tu następuje wyraźne ożywienie?
Jest wzrost zainteresowania, ale prawdę mówiąc niejednokrotnie tym potrzebom jest dosyć trudno sprostać, bo chcę tu dużo mówić, w tej pracującej jeszcze branży transportu, spedycji i logistyki występują dosyć silne napięcia polegające na tym, że z jednej strony powszechnie mówi się zostańcie w domu, a pracownicy tej branży, którzy nie składali przysięgi Hipokratesa ani nie są na służbie, jednak dalej pracują i coraz częściej jako pracodawcy mamy problemy, jak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedni przetrzymują w bezpiecznych warunkach tą trudną sytuację w domu, a my musimy przychodzić, przeładowywać towary w magazynach, siadać za kierownicą ciężarówki, odprawiać celnie ładunki. Muszę powiedzieć, że z punktu widzenia ludzkiego ten problem jest coraz większy, a więc przesyłka, o której pan wspomniał, to jest przesyłka, gdzie potrzebny jest kurier, człowiek, który będzie pukał od drzwi do drzwi, rozwożąc te przesyłki. Obawiam się, że wraz z biegiem czasu po prostu zabraknie nam dostatecznej ilości pracowników, aby sprostać rosnącym wymaganiom tego typu dostaw. Zresztą to widać po dostawach i zamówieniach w sklepach spożywczych, gdzie czeka się coraz dłużej na dostawę do domu.
No gdzieniegdzie mówi się, że terminy dostaw spożywki w tej chwili to jest początek kwietnia. Tak aż trudno uwierzyć, bo to ponad tydzień.
Jeśli chodzi o pozostałe towary, typowe usługi kurierskie, przewozy dokumentów i tak dalej, nie odczuwamy tutaj jeszcze takiego problemu. Natomiast obawiamy się, że wraz z biegiem czasu, obserwując zachowania, podejście pracowników, no, ryzyko zachorowania, bo przecież wystarczy, że gdzieś w jakimś biurze, w jakimś magazynie...
Tak, jedna osoba
ktoś
będzie chora.
Oczywiście, a więc spowoduje zamknięcie całego magazynu i krótko mówiąc, z tego, jak to się tak ładnie mówi, łańcucha dostaw wypadnie nam całe ogniwo. Nie trudno się domyśleć, z jakimi skutkami dla funkcjonowania pozostałych elementów tego łańcucha.
Panie prezesie, to przejdźmy krok dalej. Powstaje szereg przepisów, tak zwana tarcza ochronna dla polskich przedsiębiorców. Jakie są państwa oczekiwania takie najważniejsze właśnie z branżą logistyczną, transportową? Co z waszego punktu widzenia jest kluczowe, żeby zachować miejsca pracy, zachować potencjał przewozowy, bo przypomnijmy, polskie firmy mnóstwo zainwestowały w ostatnich latach, mają bardzo dobrą pozycję na europejskim rynku. Co jest potrzebne, czy co jest kluczowe, żeby no, wirus nie zniszczył tej dobrej pozycji polskiego transportu?
Tak, pozycja jest rzeczywiście bardzo mocna, ale zasoby, co tu dużo mówić, ograniczone. No tak przewiduje się, że będziemy w stanie funkcjonować w tym systemie jeszcze może 2-3 miesiące i po prostu te możliwości finansowe i zasoby, które stoją za firmami branży transportu, spedycji i logistyki się wyczerpią.
Czyli tutaj jest postulat jakiegoś dobrego, przyjaznego kredytowania, na przykład obrotowego z punktu widzenia, czy jakby wspieranego przez państwo?
No, wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia długofalowa, bo to są wzajemne rozliczenia między podmiotami, choć już w tym momencie widzimy no, pewne zahamowanie płynności, obawy firm, które no, zbierają środki na tak zwaną czarną godzinę, no, nie płacąc, krótko mówiąc, w terminie swoich zobowiązań. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy najistotniejszym jest sprawa ZUS-u. Zbliża się koniec miesiąca marca. Zapłacimy naszym pracownikom wynagrodzenie. W większości jeszcze firmy będą płacić to wynagrodzenie na dotychczasowych, pełnych, że tak powiem, warunkach, co pociągnie za sobą określone zobowiązania wobec ZUS-u. Wydaje mi się, że to jest pierwszy krok, który należałoby uczynić. Następne to są różnego rodzaju zwolnienia czy odroczenia podatku obrotowego, czy też podatku dochodowego, chociaż tutaj trudno mówić o dochodowym przy tym spadku obrotów, z którym...
Tu będą straty, nie dochody.
Tak, tu będą straty, nie dochody, a więc tutaj raczej specjalnych zobowiązań nie będzie, jeśli chodzi o samą branżę transportową. To są kwestie związane z podatkami od środków transportu. Tym najbardziej takim rozbudowanym, ale najsłabszym ogniwem finansowo tej branży jest transport samochodowy. Więc tutaj trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, aby tą płynność przewozów utrzymać. Natomiast w szerszym kontekście jest kwestia płatności VAT-u granicznego. I cła to jest kwestia Unii. Ona musi zająć tutaj stanowisko, bo to wynika
tak,
z
przychody budżetu unijnego
kodeksu,
oczywiście.
Tak. Natomiast VAT jest po naszej stronie i to jest kwota na dzień dzisiejszy nieporównanie większa aniżeli cło, a więc być może nawet przejście na rozliczanie VAT-u na warunkach ogólnych w deklaracji miesięcznej dla wszystkich podmiotów, a nie płacenie go na bieżąco, byłoby rozwiązaniem, które by wymianie handlowej importowi mogło znacznie pomóc.
A proszę powiedzieć, bo tutaj pan mówi o konkretnych rozwiązaniach, czy przedstawiciele waszej branży już rozmawiają z rządem, czy dopiero będziecie to gdzieś oficjalnie zgłaszać, czy już załatwianie tych spraw jest w toku?
Branża przewozowa przygotowała już pakiet. Dzisiaj ma się nawet odbyć dosyć duże spotkanie na Forum Transportu Drogowego, aby dopracować ten cały, że tak się wyrażę, pakiet wspierający branżę przewozową. Natomiast te uzupełniające kwestie dotyczące odpraw celnych, spraw podatkowych są w przygotowaniu i wydaje mi się, że w tym tygodniu je przedstawimy. Oczekujemy też na doprecyzowanie tej tarczy, bo to, co nam powiedziano, to są, że tak się wyrażę, kierunki działania.
A teraz szczegóły są potrzebne.
Oczywiście i to są i szczegóły, a potem jeszcze i rozporządzenia. No wiemy w praktyce, że to one nieraz są decydujące, czy dane rozwiązanie no, jest skuteczne, czy też nie.
To bardzo dziękuję. Życzymy załatwienia pozytywnego spraw branży transportowej, a wszystkim kurierom i pracownikom życzymy przede wszystkim zdrowia. Przypomnę, naszym gościem był Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
A my w audycji Ludzie i Pieniądze wracamy do naszych gości. Teraz na linii Władysław Jaszowski, publicysta. Dzień dobry panu.
No dzień dobry, choć może lepiej powiedzieć ładny dzień, bo wiadomości są złe.
Ale zaczniemy od odrobiny optymizmu. Władze chińskie odblokowały prowincję Hubei. Stolica Wuhan zostanie odblokowana na początku kwietnia. Czy z punktu widzenia żeglugi, transportu, to, że ta część Chin, zwana czasami też, że to jest ta fabryka, to jądro fabryki chińskiej, zostają odblokowane. Czy to jest dobra wiadomość, czy tak naprawdę nie ma dzisiaj specjalnego znaczenia?
Nie, no oczywiście ma to znaczenie, ale podszedłbym do tego dość ostrożnie, bo na razie jest odblokowana prowincja.
Stolica jeszcze miastą, nie, tak.
Mówiąc po polsku, Wuhan jest zamknięte, a to jest właśnie centrum przemysłowe, w którym tam te 17 milionów mieszkańców mieszka i tam się znajdują fabryki, nie na prowincji. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ma to znaczenie, ale ma to znaczenie dość ograniczone. Otóż, jeśli można pewną ogólną myśl wysnuć, mamy do czynienia z globalną gospodarką, czy ktoś chce, czy nie. Mamy także do czynienia z pandemią. Pandemia to jest globalna epidemia. Otóż globalna gospodarka funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i jest poukładana, a pandemia jako epidemia wyłącza nam kolejne kontynenty. Wobec tego nawet to, że w Chinach poprawi się i wraca się do produkcji, to uruchomienie tych łańcuchów, które wydawałoby się, no, że są w pewnym utajeniu i prosto do nich będzie wrócić, nie będzie takie łatwe. Ja miałem przyjemność być u pana 19 lutego, temat był ten sam. Było to...
Sytuacja była inna.
Było to 5 tygodni temu. Wspominam o tym dlatego, żeby właśnie dać pewien dystans i móc ocenić, jak to się rozwija. Wtedy w Chinach był problem, ale reszta świata była wolna od COVID-19. Teraz Chiny wracają do produkcji, ale reszta świata jest zamknięta, nie produkuje. Europa, Stany Zjednoczone, to są ogromne rynki, dla których Chińczycy produkowali. Więc uruchomienie łańcuchów, jak wtedy u pana powiedziałem 5 tygodni temu, że to jest kwestia kwartału, kilku miesięcy, to teraz mówię, że to jest co najmniej pół roku. Bo proszę pana, to, że Chińczycy będą produkować, to nie znaczy, że w Europie i w Stanach Zjednoczonych
ta produkcja ruszy, tak.
Będą ten towar odbierać. I jest jeszcze druga zależność. Unia Europejska sprzedaje do Chin towary wartości 200 miliardów euro. W połowie są to urządzenia techniczne, maszyny. Czyli można by przyjąć, że przez najbliższe 2-3 miesiące Chińczycy będą pozbawieni tych dostaw. Czyli że będą mieli problemy z produkcją w postaci jakichś części, które importują. To się, proszę pana, przekłada już na wiele miesięcy, by nie powiedzieć rok, półtora, utrudnień daleko idących gospodarczych. No bo proszę sobie wyobrazić, dopiero się zaczyna problem produkcyjny w Stanach Zjednoczonych. Ogromny rynek. Wartości dla Chińczyków, myślę, że 600-800 miliardów dolarów. Nie wiem, jak, proszę pana, to się rozkręci, ale będzie niewątpliwie powrót do normalności, która już nie będzie, jak to się mówi, nigdy taka sama, będzie trwał długo.
A proszę powiedzieć, mamy z ostatniej doby kilka komunikatów sportów w Europie. Port Rotterdam potwierdził, że pracuje 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Tutaj byłem lekko zdziwiony, ale włoski resort infrastruktury potwierdził, że włoskie porty przy całej skali tragedii, jaka się rozgrywa w tym kraju, pracują normalnie i nie będą wyłączone tak jak zakłady produkcyjne. Czy to jest jakaś nadzieja na to, że te łańcuchy dostaw nie zostaną przerwane? Czy tak naprawdę dzisiaj ta rola portów tak naprawdę ma wtórne znaczenie, bo właśnie jest kłopot z produkcją?
No, porty, jak to się mówi, są barometrem gospodarki. Tak więc one, barometr termometru w domu nikt nie wyłączy, proszę pana. On będzie funkcjonował. Porty będą funkcjonowały. Takie zgłaszanie gotowości ma też daleko idące, no, promocyjne znaczenie. Powiedzenie, okej, przypływajmy, przypływajcie, my przeładowujemy. Ale proszę pana, jest ważne, co przypłynie i w jakiej ilości. Żeby zejść na grunt polski, no to proszę pana, polskie porty, a chciałbym się tu ograniczyć do przeładunku kontenerów, bo to jest ta kwintesencja, prawda, wartości dodanej. O 2% w stosunku do ubiegłego lutego w polskich terminalach kontenerowych spadły przeładunki.
No to w marcu będzie jeszcze głębszy spadek.
Ale to nie w tym jest problem, tak. Problem jest w tym, że proszę pana, w porównaniu ze styczniem tego roku i proszę pana, lutym tego roku, one już spadły o 10%, czyli jest to, co pan powiedział. Tworzy się to jakiś taki łańcuch idący, prawda, w dół. Tendencja spadkowa się tworzy. I jeszcze co jest tu charakterystyczne? Otóż w DCT, który zawsze miał daleko idące wzrosty, w porównaniu ze styczniem tego roku w lutym przeładunki spadły o 15% kontenerów. Dlaczego? No dlatego, że DCT jest hubem i w dużej mierze, w około 40%, jak się szacuje, są to tak zwane transshipmenty, czyli przeładunki tranzytowe z Dalekiego Wschodu. To pokazuje, jak źle wygląda w tej chwili ten łańcuch dostaw. Natomiast w portach Gdyni, które w ponad 50-60% przeładowują polskiego handlu zagranicznego towary w eksporcie, te spadki są niewielkie, a w DCT jest wzrost w porównaniu, prawda, ze styczniem. O co chodzi? Bo jeszcze u nas była produkcja. Jest produkcja, która jest wysyłana, ale za 3 miesiące to się odwróci.
Czyli porty reagują na to, co się dzieje w sferze produkcyjnej z pewnym naturalnym poślizgiem, tak?
Z pewnym naturalnym poślizgiem w zależności od tych odległości, powiedzmy, które obsługują, tak zwanych destynacji, to może wynosić miesiąc, 6 tygodni do 3 tygodni w przypadku, powiedzmy, ładunków krajowych. Więc ewidentnie czeka nas, proszę pana, spadek. To jest oczywiście takie luźne w tej chwili gdybanie, ale nie sądzę, żeby polskie porty powtórzyły na koniec tego roku wynik z ubiegłego, czyli żeby przekroczyły 100 milionów ton ładunków. No ale trzymajmy kciuki, press the fingers, żeby tak było.
No i będziemy się tym wynikom na bieżąco przyglądać. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan Władysław Jaszowski, publicysta.
Dziękuję i życzę zdrowia.
Dziękujemy bardzo. A ja dziękuję naszym słuchaczom. To była audycja Ludzie i Pieniądze. Artur Kiełbasiński. Do usłyszenia.